Bardzo dziękuję, pastorze. Dziękuję serdecznie za zaproszenie pastorowi i przywództwu tego zboru. Moja żona gdzieś tam się kręci, żona Anna. I poznaliśmy się właśnie na tej uczelni, gdzie teraz uczę. Wtedy to było Warszawskie Seminarium Teologiczne. Więc jeśli ktoś jeszcze z młodych braci, sióstr nie ma żony, męża, przychodźcie, naprawdę wiele osób, które u nas studiują, znajdują męża lub żonę. Więc niech to będzie jeden z argumentów. Serdecznie was zapraszamy. Mam też dwóch synów, 5-letni Nehemiasz i niewiele ponadroczny Ezechiel, więc jeden będzie odbudowywał mury, a drugi będzie prorokował do martwych suchych kości. Więc armię szykuję, żołnierzy, jak brat Korneliusz mówił, taką armię żołnierzy, jeszcze kilku muszę gdzieś dopracować. Na razie tylko dwóch. Ale brat Korneliusz to pięknie zachęcił do tej konferencji, bo tak rozpalił o żołnierzach, o zwycięstwie, że już chciałem powstać, krzyczeć halleluja, amen i nagle konferencja. No ja sam bym się zapisał, tak to pięknie zrobił, przeszedł, że jak wiem już kogo będę prosił o reklamowanie konferencji, które organizujemy. Fantastycznie to zrobiłeś, bracie. No myślę, że tu już nie będzie żadnego brata, który nie pojedzie. Przewożę wam pozdrowienia ze zboru w Lesznie, w którym służymy na chwałę Bożą. Cieszymy się, że możemy być razem z wami. Mieliśmy miły czas również wczoraj w obecności Bożej. Ponieważ jesteśmy w obecności Bożej, zgromadzeni dzisiaj na tym miejscu, dzięki Jego łasce, dzięki Jego dobroci, dzięki Jego miłosierdziu. Przeczytamy Ewangelię Marka, 5 rozdział, 30 werset. Ewangelia Marka, 5 rozdział, 21 wersetu i kolejne. Ewangelia Marka, 5 rozdział, od 21 wersetu. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jairo, a ujrzawszy Go, przypadł Mu do nóg. I błagał Go silnie, mówiąc, córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z Nim, i szedł za Nim wielki tłum i napierali na Niego. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy, wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło. Przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego. Bo mówiła, jeśli się Go dotknę, choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł, kto się dotknął szat moich? Na to rzekli Mu uczniowie Jego, widzisz, że lud napiera na Ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, opadła przed Nim i wyznała całą prawdę. A On jej rzekł, córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli, córka Twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi, nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących, i wielce zawodzących. A wszedłszy, rzekł im, czemu czynicie zgiełki, płaczecie? Dzieci nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go. Ale on, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej, Talita kumi, co znaczy dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. I przykazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział i powiedział, aby jej dano jeść. Panie, dziękujemy za Twoje słowo i dziękujemy za to, że Twoje słowo jest żywe i przynosi nam życie. Panie Boże, dzisiaj chcemy, aby Twoje słowo przyniosło nam życie poprzez moc Twego Ducha Świętego i namaszczenie, Panie, Twego Ducha Świętego. Niechaj serca nasze będą ożywione, by kochać Ciebie jeszcze bardziej. Niechaj oczy nasze będą otwarte, by widzieć Twoją chwałę. Niechaj wiara nasza będzie pobudzona, by całą ufność złożyć w Tobie, który jesteś Królem Królów i Panem Panów. Dziękujemy za Twoją obecność na tym miejscu. I dziękujemy, że każdy z nas, kto otwiera swoje serce, Panie, otrzyma od Ciebie to, co Ty dzisiaj przygotowałeś dla nas, ponieważ Twoje słowo mówi, że kto szuka, ten znajduje, kto puka, temu otworzą. Dziękujemy Tobie za to, że Ty kochasz swój lud, kochasz nas tego poranku, dałeś nam łaskę się zgromadzić, abyśmy mogli Tobie oddać chwałę i przyjąć od Ciebie to, co Ty masz dla nas. Dlatego dziękujemy za Twoje słowo w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Niezwykła historia, którą przeczytaliśmy w tym fragmencie, jest dobrze wszystkim nam znana. Jest to historia, no właściwie dwie historie, ale ta, na której się skoncentrujemy, to historia kobiety, która to kobieta wielce chorowała. 12 lat chorowała, miała krwotok i nic jej nie mogło pomóc. Czytamy, że wydała wszystkie swoje majątności, jakie miała na to, aby być wyleczona, a mimo to ciągle ta dolegliwość jej doskwierała. Była to bardzo kłopotliwa dolegliwość, która powodowała, podobnie jak z ludźmi, z trądem, że musiała być odseparowana od społeczeństwa. Właściwie jedyna różnica między nią a ludźmi, którzy byli w trądzie, była taka, że ludzie z trądem musieli jeszcze chodzić z dzwoneczkiem i dzwonić i wołać, że są nieczyści, czego ta kobieta nie musiała robić. Ale będąc kobietą chorującą na taką chorobę, była całkowicie przez 12 lat oddzielona od ludzi, nie mogła mieć społeczności z ludźmi, nie można było jej dotykać. Uznawana była za nieczystą. A więc straszna, straszna sytuacja w życiu tej kobiety. Czytamy, że przez 12 lat nie mogła temu zaradzić. I widzimy, że nagle ta kobieta pewnego dnia usłyszała, że Jezus będzie przechodził w pewnym miejscu. I zapewne słyszała też o cudach, które On czyni. Musiała coś o Nim wiedzieć. I widzimy, że postanowiła zrobić coś bardzo ryzykownego. Coś, o czym gdyby dowiedzieli się ludzie wcześniej, zanim w ogóle weszła w ten tłum, pewnie już by ją ukamieniowali. Ponieważ ona nie miała prawa udać się do takiego zgromadzenia. Czytamy, że były tłumy wielkie, które szły za Panem Jezusem. Napierali na Niego, znaczy chcieli zbliżyć się do Niego, chcieli być wokół Niego, szli z Nim, szli obok Niego. A ta kobieta postanowiła przecisnąć się przez ten tłum, aby dotrzeć do Pana Jezusa. I pomyślała sobie, jeśli dotknę się choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. Ta kobieta nie miała nawet zamiaru rozmawiać z Nim, nie miała zamiaru nawet prosić Go o modlitwę. Ona miała przekonanie w swoim sercu, że wystarczy, jeśli dotknie się choćby z kraju Jego szaty, a więc zrobi minimum, mały kontakt z Jezusem, malusieńki kontakt z Jezusem, miała przekonanie, że jeśli zrobi to minimum, to zostanie uzdrowiona. Jak się okazało, tak się właśnie stało. Kiedy podeszła do Pana Jezusa, dotknęła Jego szaty, została uzdrowiona. Czytamy, zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, poczuła namaszczenie, które dotknęło jej życia, poczuła na swoim ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. I widzimy dalej coś ciekawego, że Pan Jezus również poznał, że z Niego moc uszła i zwrócił się do ludu i pyta, kto mnie dotknął. Pan Jezus również odczuł, że moc z Niego uszła, chociaż ta kobieta nie dotknęła Jego nogi, Jego ręki, Jego czoła, dotknęła Jego szaty, końca Jego szaty. Jeśli ktoś dotknąłby końca mojej marynarki, pewnie bym nawet nie odczuł, szczególnie jeśli byliby wokół mnie różni ludzie. A Pan Jezus odczuł. Dlaczego? Ponieważ namaszczenie było w Nim i On odczuł, jak to namaszczenie ku uzdrowieniu uszło z Niego. I ta kobieta dlatego odczuła też, że jest uzdrowiona, ponieważ ona odczuła to namaszczenie. Bracie i siostry, namaszczenie, o którym mówimy, ta obecność Boża i moc Ducha Świętego jest czymś odczuwalnym, jest czymś, co możemy odczuwać w swoim życiu. To jest to, w co my, zielonoświątkowcy, wierzymy, że nasza wiara nie jest tylko i wyłącznie przekonaniem o pewnych dogmatach, o pewnych doktrynach, ale że my możemy doświadczać i żyć z Panem Bogiem, że nasze serca mogą być rozgrzane, że miłość, o której mówimy względem Niego, jest czymś prawdziwym, jest czymś doświadczalnym w naszym sercu, w naszym życiu. I ta kobieta została uzdrowiona i Pan Jezus się pyta uczniów, co się stało? Moc ze mnie uszła. W tym momencie pewnie uczniowie sobie pomyśleli, coś za dużo, za bardzo zmęczony jest nasz mistrz. No zmęczony, widać, no wyraźnie coś jest nie tak. No przecież tyle ludzi go dotyka, a on się nas pyta, kto mnie dotknął? I mówią mu, no mistrzu, no bądź poważny. No przecież wszyscy cię dotykają. O co ci chodzi? Jeszcze nie rozumieli, jak wielka sytuacja miała miejsce. Uczniowie jego mówią, widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał w koło, aby ujrzeć, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed Nim i wyznała całą Mu prawdę. Pan Jezus wiedział. Pan Jezus wiedział. I z pewnością Pan Jezus też nie chciał zawstydzić tej kobiety, ani wystawić ją na pośmiewisko. Ale Pan Jezus miał jej jeszcze coś do powiedzenia. Pan Jezus jej powiedział: córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. Po pierwsze nazwał ją córką, a więc włączył ją w tę społeczność ludzi wierzących. A następnie powiedział: wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju. Pan Jezus chciał ją zachęcić, aby trwała w wierze, dzięki której otrzymała też to uzdrowienie z jego stóp, z jego rąk, z jego szaty, z jego bytu. Bracie i siostro, jest to wielka, wspaniała historia, która uczy nas wielu cennych lekcji. Z tego fragmentu moglibyśmy ułożyć mnóstwo przeróżnych kazań. Ale ja chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na moc, o której tu czytamy. Bo czytamy tutaj w 30 wersecie, że Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu. On zobaczył, że moc z Niego uszła. Moc, to słowo użyte tutaj, dynamai, greckie słowo, z niego pochodzi anglojęzyczne słowo dynamit. To jest to słowo, które jest tu użyte, używane w Nowym Testamencie ponad 100 razy na określenie tej mocy. Chciałbym, żebyśmy mieli w swojej pamięci, w swoim umyśle to słowo moc. Moc uszła z niego i on odczuł tę moc, która z niego uszła. Ta moc była wokół niego, była w nim to namaszczenie. Kobieta podeszła z wiarą i dotknęła się koniuszka jego szaty, a więc zrobiła, jeśli chodzi o dotyk, niewiele, minimum. Nawet nie uściskała go, nie zrobiła misiaka, nic takiego. Po prostu dotknęła koniuszka szaty. I moc z niego uszła. A wiemy, że szaty Pana Jezusa nie zawsze uzdrawiały. Znamy historię, kiedy Pan Jezus miał być już krzyżowany, że żołnierze, w Ewangelii Jana 18, rozdział 23 werset, żołnierze zamierzali rzucać losy, zamierzali pociąć nawet tą szatę, a następnie rzucać losy o szatę Pana Jezusa. Dotykali szaty, pewnie sobie pokazywali, w końcu uznali, może nie będziemy jej rozdzielać, może rzucimy. Żaden z nich nie był uzdrowiony, żaden z nich nie był dotknięty. Ta sama być może szata, szata Pana Jezusa, w ich przypadku nie dokonała żadnej zmiany. Tak samo jak nie dokonała żadnej zmiany w życiu tych ludzi, którzy byli wokół Pana Jezusa, którzy napierali, którzy szli, nie dokonała żadnej zmiany. Ale w życiu jednej kobiety dokonała zmiany, na którą czekała przez 12 lat. Jedną z lekcji, którą możemy się tu nauczyć, jest oczywiście to, że bracie i siostro, wokół ciebie mogą być ludzie, nawet w kościele, którzy nie są dotknięci mocą Bożą, Bożą obecnością. Co nie znaczy, że ty nie masz być dotknięty. Że choćby wokół ciebie była posucha i pustynia duchowa, to nie oznacza, że ty nie możesz być dotknięty. Powód, dla którego ona otrzymała, Pan Jezus powiedział wprost, wiara twoja uzdrowiła cię. Ona była zdesperowana, ona była zdesperowana, ona podjęła bój. Nasz brat mówił, że to zwycięstwo nie przychodzi tak bez przygotowania, bez walki. Ona podjęła walkę, ona poniosła koszt. Ona powiedziała, albo się go dotknę i będę uzdrowiona, albo mnie zabiją. Bracie i siostro, taka była jej postawa, ponieważ ona wiedziała, że jeśli ona go dotknie i nie będzie uzdrowiona, a ktokolwiek zobaczy ją z jej sąsiadów, którzy wiedzą, że jest chora, będzie ukamieniowana na miejscu. Ta kobieta była zdesperowana, aby dotknąć się szaty Pana Jezusa, aby otrzymać od Niego uzdrowienie. Bracie i siostro, zwycięstwa duchowe nie przychodzą tak po prostu. Bóg oczekuje, abyśmy byli zdesperowani, abyśmy byli pragnący, abyśmy byli gorący, abyśmy szukali. Zbliżcie się do mnie, mówi, a ja zbliżę się do was. I ta kobieta była zdesperowana. Ona powiedziała, umrę albo będę uzdrowiona. 12 lat wydałam wszystkie swoje oszczędności, żaden lekarz nie może mi pomóc. Umrę albo otrzymam uzdrowienie od tego Jezusa. I halleluja, poszła i otrzymała uzdrowienie od tego Jezusa. Moc z niego uszła, a więc był tam głód, było tam oczekiwanie, była tam wiara, że zostanie dotknięta. Ale bracie i siostro, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na coś ciekawego w Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział. Ponieważ w Dziejach Apostolskich znajdujemy to samo słowo, to greckie słowo, dynamit, znajdujemy w Dziejach Apostolskich, ta moc, która była w Chrystusie. I Pan Jezus powiedział, spożywając z nimi posiłek, pierwszy rozdział, czwarty werset, z uczniami, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy wstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. Bracie, siostro, moc to samo słowo, które jest użyte w sytuacji kobiety z krwotokiem, gdzie jest napisane, że moc uszła z niego. To samo słowo, dynamai, dynamit, jest użyte w tym fragmencie. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy wstąpi na was. Wiemy o tym, czytamy w Ewangelii Mateusza 28 rozdział, że Pan Jezus powiedział, idźcie na cały świat, dana mi jest wszelka moc. Jemu jest dana wszelka moc, on mówi. Idźcie na cały świat i głoście, i czyńcie uczniami, a ja jestem z wami. A więc to jest moc, która jest dana Panu Jezusowi. On miał tę moc, a następnie ta sama moc, to jest ta moc Ducha Świętego. On mówi, że będąc z nami, udziela nam tej mocy. Bracie, siostro, ja chciałbym, żebyśmy pomyśleli o tym przez chwilę, ponieważ często znamy te historie i to są znane historie, ale nie zastanawiamy się nad tymi drobnymi niuansami. To jest ta sama moc Ducha Świętego. Moc uszła z Niego, była w Nim. I Bóg posyła nas, Ciebie i mnie, do tego świata i On chce nas wyposażyć w tę moc. On powiedział, otrzymacie moc Ducha Świętego. Czytamy w drugim rozdziale, gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Ponownie znany to fragment Bożego Słowa. A więc widzimy, że apostołowie byli posłuszni Panu Jezusowi. Oni widzieli moc uchodzącą z Niego. Oni widzieli moc działającą poprzez Jego życie. I oni zrozumieli, że ta moc teraz ma działać w nich. Ta moc ma działać w nich. Bracia, siostro, to jest ta sama moc, kiedy ty narodziłeś się na nowo i zostałeś ochrzczony Duchem Świętym i napełniony Duchem Świętym, to jest moc. To w tobie jest dynamit. Ale żeby używać ten dynamit, po pierwsze musimy wiedzieć, że mamy w sobie ten dynamit. I kiedy wiara jest pobudzona i dotyka tego problemu, bądź tej sytuacji, tak jak w przypadku kobiety, bum, dynamit wybucha, została uzdrowiona. Ten sam dynamit jest w tobie, bracie i siostro, i we mnie, kiedy narodziłeś się na nowo, następnie zostałeś ochrzczony Duchem Świętym, napełniony Bożym ogniem. Bóg umieścił w tobie ten dynamit. I nie po to, aby on tam sobie siedział, ale po to, abyś ty i ja, byśmy mogli pójść do tego ginącego świata z tą mocą Ducha Świętego i zanieść poselstwo Ewangelii o Jezusie Chrystusie w mocy Ducha Świętego, bo on powiedział, będziecie mi świadkami, w mocy mojej pójdziecie. Ja jestem z wami. Kiedy on jest z nami, to jego moc nas wypełnia. I apostołowie zebrali się razem. W 14 wersecie 1 rozdziału czytamy, że ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami. Czytamy w drugim rozdziale, byli razem na jednym miejscu. Ta moc w szczególny sposób objawia się, kiedy jesteśmy zgromadzeni na jednym miejscu. Kiedy w niedzielę rano przychodzimy na nabożeństwo ze zrozumieniem, że idziemy na spotkanie z Chrystusem, który ma tę moc i razem gromadzimy się, to Jego namaszczenie działa pośród nas. Ale może się zdarzyć tak, że jak ten tłum wokół Chrystusa przychodzimy i napieramy nawet, i jesteśmy, ale jesteśmy już do Niego przyzwyczajeni. I nie jesteśmy jak kobieta, która przychodzi, dotknę dzisiaj Jego szaty. Która mówi, dzisiaj rano. Kto dzisiaj jest? Drugi czy trzeci? Luty. Trzeci luty. Dzisiaj rano, 3 lutego. Idę na nabożeństwo i dotknę Pana Jezusa, dotknę Jego szaty, mam taką chorobę, mam taki problem, mam taką sytuację, po to idę na nabożeństwo, aby dotknąć się szaty Pana Jezusa. I bracie i siostro, i kiedy przychodzisz z wiarą, z oczekiwaniem, On cię nie odrzuci, On cię nie odrzuci, kiedy przechodzisz wówczas przez drzwi kościoła, bum, dynamit dotyka twojego życia, ta moc Boża i przychodzi uzdrowienie, przychodzi uleczenie, przychodzi zwycięstwo, przychodzi pomoc. Ale ta kobieta była zdesperowana. ta kobieta wiedziała, że to jest jej jedyna szansa. I byli razem na jednym miejscu. Gdyby apostołowie zdecydowali się nie być razem, ci, którzy nie byliby tam w tym miejscu, nie otrzymaliby tego. Dzisiaj żyjemy w ciekawych czasach, gdzie mamy możliwość oglądania, słuchania w internecie, na wideo, na iPodach, iPhone'ach, kazania. Właściwie pytanie pojawia się, po co przychodzić w niedzielny poranek do kościoła? Sam rozmyślałem, o tym często rozmyślam. Bracie i siostro, po co? Ja patrzyłem na waszą stronę, jest przynajmniej 50 kazań, pięknych kazań. Nawet niektóre sobie włączyłem, niecałe, nie wiem, pastora kazania, brat Korneliusz głosił fantastyczne kazanie, czy twoja dusza pragnie Boga i tak dalej. 50 kazań jest przynajmniej, wystarczyłoby co niedzielę teraz przez cały rok zostać w domu, oglądać jedno kazanie. Świetne kazania, dobre kazania. Po co więc schodzimy się tego poranku, bracie i siostro, na to miejsce? Po co tu jesteśmy? Wysłuchać kazania? Odśpiewać parę pieśni? Nie, bracie i siostro, jesteśmy tutaj, ponieważ wiemy, że Jezus jest tu obecny w szczególny sposób, a tam, gdzie był Jezus, kiedy chodził po ziemi w swoim ciele, tam działy się wspaniałe i potężne rzeczy, ilekroć ktoś z wiarą, tak jak ta kobieta, podszedł do Niego i wystarczyło dotknąć się Jego szaty. My wiemy, że Jezus jest obecny pośród nas w szczególny sposób, kiedy gromadzimy się razem na Jego miejscu, a więc idziemy rano do kościoła, ponieważ wiemy, że On tu będzie w szczególny sposób i idziemy dotknąć się Jego szaty, wiemy, że Jego obecność będzie zamanifestowana pośród nas i po to gromadzimy się, aby oddać Mu chwałę kolektywnie jako Kościół i aby przyjąć od Niego to, czego potrzebujemy, bracie i siostro. Nie przyszliśmy tu tego poranku, aby wysłuchać tylko wersetu. Każdy z nas mógłby przeczytać werset w swoim domu. Są już takie kościoły, powstają wirtualne. Ale moglibyśmy obejrzeć kazanie. Ale przyszliśmy tutaj. Ponieważ wierzymy, że Boża obecność jest szczególnie manifestująca się pośród Jego ludu, kiedy Jego lud się gromadzi, tak jak w Dzień Pięćdziesiątnicy. Nie bez znaczenia są słowa. Każde jedno słowo w Biblii ma znaczenie. Wiemy, że można by spisać wiele więcej ksiąg o dziełach Bożych. Samo Słowo Boże tak mówi. A jednak mamy tylko te ksiągi. Byli razem na jednym miejscu. Byli jednomyślni, byli razem, razem trwali. Każdy to nie był wtedy w tej górnej izbie spośród uczniów, kilkuset wcześniej, którzy chodzili za Jezusem. Nie otrzymał tego w tym dniu, co oni otrzymali. Ci, którzy byli razem na jednym miejscu, otrzymali to wielkie błogosławieństwo, które stąpiło na nich. Ten chrzest Duchem Świętym, to napełnienie, ten ogień, ten wiatr, który stąpił. Ci, którzy zgromadzili się razem na jednym miejscu. I otrzymali moc Ducha Świętego. Tą moc, o której mówił Pan Jezus. Ta moc sprawiła, że ten sam Piotr, który wcześniej zaparł się Pana Jezusa, nagle, kiedy ta moc weszła w niego, dlaczego? Bo to jest dynamit, to jest dynamit. Nagle, kiedy ta moc weszła w niego, on nie bał się stanąć przed tymi samymi ludźmi i powiedzieć: mordercy, ukrzyżowaliście króla chwały. Ponieważ strach odszedł, ten, który był związany wcześniej z strachem, został napełniony Duchem Świętym. Dlatego Słowo Boże mówi, że moja moc jest wystarczająca, objawia się w słabościach. Dlatego, bracie i siostro, nie ma znaczenia, jak pięknie potrafisz mówić, jak bardzo jesteś nieśmiały, co potrafisz, a co nie potrafisz. Pozwól Bogu napełnić się mocą Ducha Świętego, a kiedy ten dynamit zostanie włożony w twoje wnętrze, bum, wybuchnie w twoim wnętrzu i sprawi, że z tego, który jesteś bojaźliwy, nie będziesz miał strachu, by wyjść na rynek cieszyński i głosić Ewangelię w mocy Ducha Świętego. To jest moc Ducha Świętego, to jest ogień Boży, który możemy przyjąć. Bracie i siostro, ta sama moc, która uszła z Chrystusa, uzdrowiła, to jest to samo słowo, które jest użyte tutaj. Weźmiecie moc Ducha Świętego. Weźmiecie moc Ducha Świętego. Jak to jest? Że są ludzie, którzy są dotknięci, a inni nie są dotknięci. Jak to jest, że jedna osoba wychodzi i mówi: ale wspaniałe uwielbienie dzisiaj było. Ale Pan mnie dotknął podczas tego śpiewu. Swoją drogą, macie fantastyczną młodzież. Jeden brat, który ich lubi. A druga osoba mówi: tam, te same pieśni co tydzień temu. Jak to jest? Głosiłem w jednym kościele, wczoraj wspominałem tę historię i zaprosiłem znajomego Chińczyka, aby przyszedł na to nabożeństwo. Kościół to był chiński, bardzo formalny, to znaczy nabożeństwo nie dłuższe niż godzina 10, dostałem dokładną rozpiskę, kazanie nie dłużej niż 25 minut, kazanie musiałem rozpocząć 30-sekundową modlitwą, zakończyć taką modlitwą spisaną i tak dalej, wszystko bardzo ustawione, jedna pieśń, dwie zwrotki, modlitwa takiego brata, wyjście tego, wszystko tak ustawione, tak mają. Po co to mówię? Mówię to po to, żebyście rozumieli, że był to bardzo zorganizowany taki kościół, ale okej, ja jak jestem gościem, to się dostosowuję. I z jednym chińskim mężczyzną zaprzyjaźniliśmy się, ponieważ jeździliśmy razem do przedszkola, do którego uczęszczał mój syn. Rano jechaliśmy z tego miejsca, gdzie mieszkaliśmy, do przedszkola z powrotem i później po południu jechać odebrać, więc cztery podróże razem, więc mogliśmy sporo rozmawiać. No i mówię mu, słuchaj, będę miał kazanie w chińskim kościele, jesteś Chińczykiem, on przyjechał na rok do Stanów Zjednoczonych, członek partii komunistycznej, w życiu nigdy nie był w kościele. Mówię, no może byś przyszedł, zobaczył, posłuchał, ponieważ troszkę się już zaprzyjaźniliśmy. Mówię, no dobra, pójdę. Nie bał się oczywiście pójść. W Chinach musiałby otrzymać specjalne pozwolenie, żeby pójść do kościoła chrześcijańskiego. Oczywiście nie poszedłby sam z siebie, bo to by groziło mu konsekwencjami w partii komunistycznej, ale w Stanach tam go nikt tak nie kontrolował, więc postanowił pójść i przyszedł na nabożeństwo. I bracie i siostro, w tych takich warunkach, nazwijmy to mało ożywionych, przyszedł z otwartym sercem po prostu. Nie przyszedł z jakąś niechęcią. Siedział, słuchał tego krótkiego kazania, które było bardzo, nie mogłem nawet troszkę tak pochodzić, musiałem stać, prawda, że tak powiem, prawie, że mnie przypieli do kazalnicy, żeby się w ogóle nie ruszyć. Taki bardzo, bardzo chiński kościół, oni tak mają czasami. I głosiłem o tym, że Pan Jezus ma moc dotknąć naszego życia. Po nabożeństwie podszedł do mnie i widziałem, że coś się stało. Wygrócił, mówi, wiesz, to było niesamowite. Mówimy o człowieku, który nie wierzy nawet w Boga, nie wierzył nawet w istnienie Boga. Nie wierzył w żadnego Boga, w żadną moc. To są komuniści. Wierzą w ewolucję i po śmierci nic nie ma. Mówi, wiesz, to było niesamowite. Dotknął mnie ten Jezus, o którym mówiłeś. Ja poczułem dotyk tego Jezusa. I od tego dnia zobaczyłem potężne zmiany w Jego życiu. Kiedy spotkaliśmy się, sam zaczął prosić, abym się modlił o Niego. Miała mu się narodzić córeczka, abym się modlił Jego córkę. Zaczął mówić, że Bóg istnieje. Mówi, ty wiesz, Pan Bóg pomógł mi dzisiaj w tym i w tym. Coś się stało w Jego życiu. On doświadczył dotyku Jezusa. Bracie i siostro, coś ci powiem, jeżeli Bóg, Pan Jezus, może dotknąć człowieka, który nawet nie wierzy w istnienie jakiejś wyższej siły, o ileż bardziej może dotknąć ciebie i mnie, którzy wierzymy, że On istnieje i że odpowiada tym, którzy swoją ufność w Nim pokładają. Halleluja. O ileż bardziej On jest chętny, aby dotknąć ciebie i mnie, którzy wierzymy. Bracie, siostro, my nie gromadzimy się w niedzielny poranek po to, aby odprawić obrządek religijny, ale my gromadzimy się po to, aby oddać Mu chwałę i aby doświadczyć Jego dotyku w naszym życiu, a następnie, aby wyjść z tym dotykiem, z tego miejsca, z tym dynamitem w nas, halleluja, z wnętrza naszego płyną rzeki wody życia. Możesz nazywać się studnią, jestem studnią, tu płyną rzeki wody życia, jestem studnią, halleluja, aby z wnętrza naszego płynęły rzeki wody życia i wychodzimy stąd po tym, jak jesteśmy dotknięci mocą Bożą, aby głosić chwalebną Jego Ewangelię tam, tym ludziom, którzy są na zewnątrz, ponieważ oni potrzebują Ewangelii. Nie dajmy się zwieść, bracie, siostro. Bóg zostawił nas tu. Pan Jezus powiedział, że zostawia nas tutaj, abyśmy byli Jego uczniami, abyśmy szli głosić Jego chwalebną Ewangelię. Po to Kościół ustanowił, aby móc manifestować się pośród swojego ludu, aby nas następnie rozsyłać w tygodniu po naszych domach, po naszych pracach, wszędzie, gdzie jesteśmy i aby Jego moc, ta sama moc, która uszła z Niego, aby mogła uchodzić z nas, kiedy chodzimy i aby mogła dotykać ludzi ginących w tym świecie. Halleluja! Po to nas zostawił, ciebie i mnie, abyśmy tak czynili. I nie dajmy się zwieść tym ludziom, którzy mówią, ja nic innego w swoim życiu nie chcę, tylko się dorobić, tylko mieć dobry dom. Bracie, siostro, tam głęboko w sercu każdego człowieka jest pragnienie rzeczy ponadnaturalnych, rzeczy większych niż oni sami. Dlatego jest tak wielkie przebudzenie filozofii wschodu, różnych religii wschodu, bo ludzie szukają czegoś, co jest większe niż oni sami. Czegoś transcendentnego, czegoś większego, czegoś wyższego. Pewien profesor prowadził zajęcia na Harvardzie, a więc elitarna uczelnia amerykańska, z której pochodzi większość polityków. I siedzieli studenci, seniorzy czwartego roku, bo tam college trwa 4 lata. I to był rabin żydowski. I prowadził te zajęcia i zadał pytanie, czego chcecie w swoim życiu po zakończeniu tych studiów, elitarnych studiów. Jeden taki kończący studia młody chłopak wstał, mówi, ja chcę skończyć te studia z dobrym wynikiem, jak skończę, dostać świetną pracę, następnie ożenić się, mieć dzieci, mieć taką dobrą pracę, żeby mieć piękny dom, samochód, mieć pieniądze na wszystko, co tylko mi się wymarzy i żyć dostatnio i dobrze. I ten rabin tak spojrzał na niego, to jest prawdziwa historia. Mówi, nie wierzę ci. Zapadła cisza. I nagle ten chłopak zaczął płakać. Rabin mówi, nie wierzę ci. W głębi twojego serca jest pragnienie. Rzeczy, które są większe niż tylko to, co materialne, to, co możesz dotknąć, to, co sam możesz osiągnąć, to, co niż ubrania, niż domy, niż samochody. W głębi jest pragnienie czegoś większego niż ty sam. Ten młody chłopiec zaczął płakać. Mówi, tak, masz rację. W głębi mnie jest takie pragnienie. Nie dajmy się zwieść tym ludziom, którzy mówią, że o, wszystko, czego chcę w swoim życiu. Bracie i siostro, w głębi serca człowieka jest pragnienie. Zdziwilibyśmy się, ile tych ludzi, którzy wydaje się z ludzkiego punktu widzenia wszystko posiadają. Ilu z nich jest pogrążonych w brudzie, w nieładzie, w problemach, w depresjach. I tak naprawdę nie wiedzą, co mają zrobić ze swoim życiem, stąd zaspokajają to życie wszystkimi rzeczami, które tylko mogą wokół siebie, ale nie są szczęśliwymi ludźmi. Ponieważ prawdziwe szczęście możemy znaleźć tylko w żywym Bogu. A więc nie dajmy się zwieść. Bóg nas zostawił po to, abyśmy poszli i zanieśli tą Ewangelię. I dlatego kluczową zachętą dla ciebie i dla mnie jest, bracie, siostro, że jest ta moc, ten dynamit, moc w twoim i w moim wnętrzu. Ludzie chcą Ewangelii. Ludzie potrzebują ciebie i mnie. I Pan Bóg pozostawił ciebie i mnie i wyposażył nas, ponieważ kiedy Bóg nas powołuje, to nas wyposaża, abyśmy zanieśli tę Ewangelię. Nie w twojej mocy, nie w mojej mocy, ale w mocy Ducha Świętego. Co oznacza, że nie twoje zdolności są tak istotne, nie twoje umiejętności, nie twoje bogactwo, ale to, na ile pozwolisz, aby Duch Święty napełnił twoje życie. Halleluja. To, na ile pozwolisz, aby On wypełnił twoje życie, aby ta rzeka płynęła. To, na ile usuniesz wszelką tamę, która blokowałaby przepływ tej rzeki. Na tyle On ciebie może użyć. On chce ciebie użyć. I nie ma niczego, co mogłoby zatrzymać przepływ tej rzeki, jak tylko nasze same postanowienie, aby ona nie płynęła. Zablokowanie, zbudowanie tamy. Ale jeśli chcemy być użyci, On nas użyje. W miejscu pracy, w miejscu szkoły, na ulicy, tam, gdzie byśmy nie byli. On nas użyje. Czasami musimy drążyć. Czasami musimy naciskać. Przyjaciel też chiński, kiedy podróżowałem z nim i tak starałem się umiejętnie przejść do rozmowy o życiu wiecznym. Podaję przykład tego, abyśmy naprawdę rozumieli w swoich głowach, że ludzie mogą nas zwodzić, mówią, a ja nie chcę tego słuchać, ale w głębi serca mają pragnienie. I mówię mu, słuchaj, no dobrze, a w co ty wierzysz, jeśli chodzi o przyszłość twoją, o wieczność? On mówi, w nic nie wierzę. A rozmowa zaczęła się od tego, że on powiedział, wiesz, obserwując ten członek partii komunistycznej, obserwując chrześcijan w Chinach, ponieważ on jest też profesorem na uczelni w Chinach. Jeżeli chcesz zrobić karierę w Chinach, to musisz być członkiem partii komunistycznej, inaczej nie zrobisz. A więc on jest profesorem historii i zajmuje się troszkę chrześcijaństwem. I mówi, wiesz, zauważyłem coś w was, chrześcijanach, wy macie radość. Pomyślałem sobie, no tak, w Chinach to pewnie mają. Dobrze, że nie widział tych wszystkich nas, chrześcijan w Europie. Albo w Stanach, gdzie połowa ludzi jest na antydepresantach. A to było jego świadectwo. Członka partii, on mówi, wiesz, i wy macie sens. I mówi, i rozmawiam z chrześcijanami i jak jakoś wam tak życie miło upływa, bo jak wy macie problem, to wyjdziecie do tego swojego Jezusa. On mówi, ja tego nie mam. A ja do niego mówię, no to czemu tego nie masz? Możesz to mieć. On mówi, ja nie wierzę, że cokolwiek tam jest, że cokolwiek tam istnieje. To było zanim jeszcze przyszedł do tego kościoła wtedy. Ja mówię, no dobrze, a co się z tobą stanie? Zacząłem drążyć, mówię, muszę teraz wykorzystać sytuację, grzać żelazo póki gorące, bo zaraz dojedziemy do domu i się rozejdziemy. Mówię, a co się z tobą stanie? On mówi, no nic się nie stanie, nic tam nie ma. Ja mówię, no to czego was uczyli w szkole? Mówię, ewolucji, nie ma niczego innego, wszystko tako się wytworzyło. Ja mówię, no dobrze, no ale I nigdy się nad tym nie zastanawiasz i tak drążę i zadaję mu pytanie, naprawdę, to było kilka minut, że ja wracałem do tego samego tematu i drążyłem i mówię, i nie boisz się, nie zastanawiasz się nad tym, nie myślisz o tym, co będzie z tobą. I nagle zapadła cisza. Mówi, wiesz co? Boję się. Mówi, wszyscy Chińczycy, wszyscy się boimy, co się z nami stanie. Mówi, ale nie myślimy o tym. Dlatego wierzymy w te rzeczy, w które wierzymy. Dlatego mówi, idziemy do pracy, pracujemy od rana do wieczora, później chodzimy do restauracji. Większość Chińczyków mieszkających w miastach ma bardzo dobre życie, dostatnie życie. Mówi, materializm chcemy zdobyć. On to powiedział po dłuższym namyśle. Kiedy wreszcie udało się tym łomem Ewangelii dotknąć jego serca, przyznał, boję się. Mówi, boję się. Wtedy mogłem przejść dalej i powiedzieć mu, słuchaj, ale wiesz, nie musisz się bać. Możesz oddać swoje życie Panu. To było zanim poszedł do tego kościoła, ale on powiedział, i to jest kolejny powód, dla którego ludzie nie chcą, powiedział, wiesz, to by było zbyt kosztowne. Gdybym tak zrobił, to by było zbyt kosztowne. Ponieważ jako członek partii komunistycznej, gdyby się dowiedzieli, miałby olbrzymie problemy i tak dalej, mogłyby się stać różne rzeczy. Często ludzie w świecie też. Najpierw mówią, że nie chcą, ale później, kiedy zrozumieją, że chcą, to zaczynają liczyć koszty. Wydaje im się, że to by było zbyt kosztowne. Ale ten człowiek, który najpierw mówił, że nie wierzy, a później mówił, że to było zbyt kosztowne, kiedy przyszedł do Kościoła Pańskiego, gdzie obecność Pana była manifestująca się i nawet nie działo się tam wielkie rzeczy. Nie było wspaniałego zespołu, nie było wielkiego chóru. Tam była 3-4 pieśni z jednym panem na gitarze, wszystko co do minuty rozplanowane, a kaznodzieja też nie był wcale dynamiczny. Ja byłem kaznodzieją, ale musiałem stać, mówić po cichu, właściwie czytać z kartki. Bóg dotknął go do tego stopnia, że ten człowiek musiał wyznać, dotknął mnie ten Chrystus, o którym Ty mówiłeś. Halleluja! Bracie i siostro, ten ginący świat czeka na ludzi, którzy zaniosą Ewangelię. Na Ciebie i na mnie. Wszystko, co jest potrzebne, aby dotknąć tego świata, jest już nam dane. W mocy Ducha Świętego. Ponieważ to nie jest moja ani Twoja moc, ale to jest moc Ducha Świętego. Wszystko jest nam dane. Aby ten ginący świat mógł usłyszeć chwalebną Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa. Ale musimy otworzyć swoje usta, jak mówił pastor. Musimy wołać, musimy prosić. W drugim liście do Koryntian, 12 rozdział, czytamy takie oto słowa, w 9 wersecie. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Piękny fragment, który dla Ciebie i dla mnie, bracie i siostro, jest zachętą. Że dosyć mamy, że to, czego potrzebujemy, aby ludzie byli dotknięci. Wczoraj widzieliśmy to, mówiąc o historii przebudzenia w Walii, że młoda dziewczyna, która powiedziała proste słowa, kocham mojego Jezusa, wiem, że On kocha mnie, umarł za mnie, bum, namaszczenie, moc Ducha Świętego wybuchła i stąpiło przebudzenie do całej grupy młodzieżowej, która się tam zgromadziła. Proste słowa, ponieważ Słowo Boże mówi, moc moja doskonała jest w słabości. Człowiek, który myśli, że sam potrafi, człowiek, który myśli sobie, ja jestem pięknym oratorem, a ja jestem bogaty, a ja jestem, o, ja pójdę, powiem tym ludziom, to oni uwierzą. Człowiek, który pokłada ufność w sobie, nie może być użyty przez Boga, ale człowiek, który pokłada ufność w Panu, dlatego nie musisz się obawiać i nie musisz rozmyślać w ogóle o tym, czego ci brakuje, a czego ci nie brakuje. Ale możesz zaufać Bogu, że On użyje cię potężnie w mocy swojej. A kiedy użyjecie w mocy swojej, to przemieni życie tych ludzi, którzy są wokół Ciebie. W liście do Efezjan czytamy piękne słowa w 3 rozdziale, 20 wersecie. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie we wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. A więc temu, który według mocy działającej w nas, ta moc jest mocą działającą w nas, bracie i siostro. To jest moc Chrystusa, ale On umiejscowił ją w nas. Halleluja! Ponieważ On nas zostawił na tej ziemi. Według mocy działającej tutaj, w tym mężczyźnie tutaj stojącym, według mocy działającej tam, w Twoim wnętrzu, według tej mocy
On potrafi uczynić daleko więcej, niż potrafisz pomyśleć nawet. Nie tylko powiedzieć, ale pomyśleć. I szczególnie młodzi ludzie, jak Bóg wkłada wizję w wasze serca i pragnienia, czemu nie mielibyście ufać Bogu, że On to wypełni? Czemu nie mielibyście ufać Bogu, że On was użyje w potężny sposób? Że On sprawi, że będziecie częścią przebudzenia, że pójdziecie i zobaczycie, jak całe wioski się nawracają, całe miasta się nawracają, że wasi sąsiedzi się nawracają. Chociaż tego może nie widzieliśmy w ostatnich latach, albo nie widziałeś tego nigdy. Nie ma znaczenia. Czemu nie mielibyśmy uwierzyć? Panie, ja prosiłem Cię o zbawienie mojej rodziny, o to się modliłem, a w swojej głowie myślałem nawet, że jeszcze moi koledzy mogą się nawrócić, ale Twoje słowo mówi, że Ty masz moc uczynić według tej mocy więcej niż to, co mówię, niż to, co myślę. To oznacza, że możesz sprawić, że dzięki tej służbie nawrócą się nawet ludzie, których ja nawet nie pomyślałem. Halleluja! Dużo więcej niż to, co byśmy nawet pomyśleli. To jest moc Boża, to jest moc zmartwychwstałego Chrystusa. Śmierć nie mogła go zatrzymać, grzech nie mógł go zatrzymać, nic i nikt nie mogło go zatrzymać. I ta moc zmartwychwstałego Chrystusa jest w Twoim i w moim wnętrzu, bracie i siostro, ale musimy uruchomić tę moc. Po pierwsze musimy mieć oczekiwanie, musimy mieć wiarę jak ta kobieta. Musimy gromadzić się z wiarą na niedzielnym nabożeństwie, że On będzie manifestował się w mocy. Ja dziwię się, w moim zborze też, niektórzy mówią, o nie zapraszam tej osoby do kościoła, najpierw sami ewangelizuję. Nie, w kościele jest namaszczenie, kiedy gromadzimy się razem. Przyprowadź go, przyprowadź ją i kiedy przyjdzie na zgromadzenie ludu Bożego i moc Boża się manifestuje, to grzesznik musi wyznać, zaiste Bóg jest tu obecny. Halleluja. Po to gromadzimy się, bo Bóg jest tu obecny w mocy Ducha Świętego. I tego pragniemy, i o to wołamy, i tego chcemy, aby Jego moc manifestowała się. Dlaczego mielibyśmy ograniczać dzieła Boże? Ale musimy coś zrobić, musimy oczekiwać, musimy mieć wiarę, musimy działać, musimy być aktywni, musimy głosić. Dopóki nie pójdziemy głosić, to nie może ta rzeka przepływać. Nie możemy zbierać błogosławieństwa w sobie, musimy to błogosławieństwo wylewać przed siebie. Słowo Boże mówi, mów do tej góry. A niektórzy chrześcijanie myślą, że wystarczy pomyśleć. Tak. Czasami modlimy się w myślach. A Słowo Boże mówi, mów do tej góry. Jest oczekiwane jakieś działanie. Mów do tej góry. Idziesz i głosisz, i mówisz Ewangelię. Idziesz i modlisz się, i mówisz do problemu. I mówisz w imieniu Jezusa, chorobo, idź precz. W imieniu Jezusa, problemie, idź precz. W imieniu Jezusa mówisz do tej góry. I wtedy ta góra, ponieważ wiara jest aktywowana, kiedy mówisz. I mówisz. Mój przyjaciel, który mieszka w Indiach, jest ewangelistą na całym świecie. Roy Markara opowiadał kiedyś historię, jak jego dzieci już wyjechały z żoną i on był sam w domu. I wieczór przyszedł. I nagle, kiedy chodził po domu, stąpiła wielka ciemność, taka duchowa opresja, taki strach. Mówi, Boże, co jest? Zaczął chodzić po domu i ogarnął go strach. Mąż Boży, wielki mąż Boży, głoszący do 100 000 ludzi. Mówi, Panie, co jest? Strach, obawa, jakaś taka trwoga, ponieważ walczymy nie z ciałem i z krwią, ale ze zwierzchnościami. Wtedy usłyszał głos, aby po prostu zacząć uwielbiać Boga, aby mówić halleluja, chwała Panu. I zaczął chodzić po całym domu, mówić halleluja, halleluja, halleluja. Po krótkiej chwili ta ciemność odeszła, a on postanowił wyjść na zewnątrz. Kiedy otworzył swoje drzwi, tam zobaczył, że ktoś chwilę wcześniej był i odprawiał magię, czary przed jego domem. Stąd wzięła się ta ciemność. Więc wziął to, to oczywiście wywalił, już się tym nie przejmował, bo to i tak jest pokonane. Ale widzicie, bracia i siostry, musiał aktywować swoją wiarę. I chodził, mówił, halleluja, chwała Panu. To jest to, co musimy uczyć naszych dzieci. Ja pamiętam, jak ja byłem chłopcem, już w młodym wieku mieszkaliśmy w domku i trzeba było palić w piecu, więc... Prawda? Mając już te nawet 12 lat czy 11, schodziłem do pieca palić do piwnicy, więc ciemno czasami w nocy. Ale rodzice nauczyli mnie jednej rzeczy. Jeżeli jest jakiś strach, to nie tylko myśl w swojej głowie, ale zacznij wypowiadać Jezus, Jezus, Jezus albo święta krew Jezusa. I jako młody chłopiec czasami schodziłem. Jest tak, dzieci boją się czasami ciemności. Schodziłem, prawda? Musiałem zejść i ciemno, korytarz, piwnica, bo to jedno piętro, później głęboko do piwnicy ciemnej. I często...
się człowiek bał, trwał, a wtedy na głos, właściwie za każdym razem na głos schodziłem do piwnicy, mówiąc Jezus, Jezus, Jezus. I nauczyłem się czegoś, że kiedy mówię Jezus, Jezus, święta krew Jezusa, święta krew Jezusa, to nagle strach odchodził w imieniu Jezusa. Halleluja. Nagle ciemność się rozpraszała. Ona ciągle była fizycznie, ale duchowo już jej nie było. I pokój Boży wypełnia moje serce, ponieważ wypowiadałem słowa Jezus, Jezus, Jezus. Bracie i siostro, nie milczmy, ale wykorzystujmy oręż, który dał nam Pan, ta moc Ducha Świętego w nas. Aktywujmy ją w naszym życiu. Kiedy przychodzi góra, kiedy przychodzi ciemność, kiedy przychodzi problem, aktywuj tę wiarę i tę moc. I w imieniu Jezusa mów, idź precz w imieniu Jezusa. Albo chwal Go, albo mów, halleluja, chwała Jezusowi, chwała Jezusowi. A ciemność odejdzie precz, ponieważ w Bożej chwale ciemność nie może przebywać. W Bożej chwale diabeł nie może przebywać. Demony same uciekną w Bożej chwale. Halleluja, bracie i siostro. Niektórzy zbyt martwią się demonami. Za kwiatkiem demon, tu demon. Jak Boża chwała wstępuje do zgromadzenia, demony same uciekną. Nie musimy nawet ich wyganiać, ponieważ one nie są w stanie przebywać w Bożej chwale. I dlatego aktywujemy naszą wiarę i mówimy Jezus, Jezus, Jezus. Bracie i siostro, ta sama moc. Pomyśl o tym. Ta sama moc. I wówczas pojawia się radość. Radość, która wynika z tego, że wiemy, że On jest z nami, że On udzielił nam swojej mocy, że nasze życie ma sens, ma cel, prawdziwie ma. Nie jesteś tu przypadkiem, Chrystus nie zostawił cię po to, abyś po prostu sobie przeżył. On chce, abyś się cieszył tym życiem, ale zostawił nas po to, abyśmy w tej mocy chodzili i zanieśli ją. Nie każdy z nas będzie Reinhardem Bonke głoszącym do 100 tysięcy na stadionie w Afryce, ale każdy z nas ma rolę do wypełnienia. Halleluja! I może dotknąć ludzi, którzy są wokół ciebie. I kiedy staniesz przed Chrystusem, On powie, sługo dobry i wierny. I będziesz się cieszyć. Będziesz się radować. Psalmista mówi w psalmie 85. Wspaniałe słowa. Psalm 85. Werset 7. Czyż nie ożywisz nas znowu, aby lud Twój rozradował się w Tobie? To ożywienie, to zrozumienie Bożej obecności w naszym życiu, ono sprawia, że nasze życie ma sens, ma znaczenie. Wiele osób jest pogrążonych w tym smutku z powodu tego, że nie wiedzą, dokąd zmierzają, jakie ma znaczenie ich życie. Ale kiedy nagle rozumiemy, to w tym ożywieniu, w tym ożywczym tchnieniu Ducha Świętego przychodzi radość. Psalmista się pyta wprost, Panie, czy nie ożywisz nas znowu, aby lud Twój rozradował się w Tobie? Bracie i siostro, my jesteśmy Kościołem Boga Żywego. Rzeka Ducha Świętego płynie przez nas. Ta rzeka przynosi radość, przynosi pokój, przynosi uzdrowienie, przynosi pocieszenie. To nie oznacza, że nie przechodzimy przez trudności, przez wyzwania. Nawet psalmista mówi, choćbym wszedł ciemną doliną, zła się nie ulękę. To znaczy, że może być ciemna dolina. Ale to oznacza, że jest radość i pokój w naszym życiu. Czy nie ożywi nas znowu, aby lud Twój rozradował się w Tobie? Izajasz mówi, z zdrojów zbawienia radości czerpać będziemy. I dzisiaj Duch Święty jest tu obecny na tym miejscu. I On jest gotowy, aby udzielać nam radości, aby udzielać nam moc, aby rozpalać w nas pasję do Chrystusa, aby odnowić w nas pierwszą miłość, abyśmy kochali Go, abyśmy mieli głód Słowa Bożego, abyśmy odnowili w swoich sercach pragnienie i wizje, które mieliśmy. Abyśmy nie zakopali talentu. Ta sama moc, to samo słowo dynamit, użyte jest też w przypowieści o talentach. Abyśmy nie zakopali talentu. Niektórzy z nas, nawet młodzi ludzie, mieli marzenia, że coś dokonają dla Boga, a po czasie albo dzisiaj te marzenia gdzieś minęły. Albo straciłeś wiarę, albo modlisz się od 20 lat o swoją córkę, o swojego syna i nic się nie dzieje. Ale Bóg daje nam łaskę, by odnawiać w naszych sercach pragnienie. Czasami to trwa, ale On chce, abyśmy byli wytrwali, aby ta walka, o której wspominał wcześniej nasz brat, była kontynuowana. Pewna siostra była pogrążona w wielkim smutku i depresji, ponieważ jej dzieci poszły do świata. Próbowała się doradzać u świeckich też psychologów i tak dalej, ponieważ zaczęli czerpać narkotyki. Przyszła do mnie i powiedziała o tym, liczyła na pomoc. Powiedziałem jej siostro, no mogę się z nimi spotkać, ale ja nie gwarantuję ci, że ja jestem w stanie pomóc. Natomiast wiem, że jest ktoś, kto może pomóc. Jeśli aktywujemy wiarę i moc Ducha Świętego. A jak ją aktywujemy? Poprzez przebywanie u Jego stóp. Powiedziałem, zrobimy spotkania. O 6 rano, codziennie, od poniedziałku do piątku, do 7. Będziemy się modlić. Przychodź. Zaczęła przychodzić. Modliliśmy się. Minęło miesiąc, dwa, trzy. Przychodzi do mnie, mówi, no i co? Mówiłeś, pastorze, że coś się stanie, nic się nie dzieje, nawet gorzej jest. My siostro, nie ja jestem lekarzem, ale znam lekarza i wiem, że jest moc Ducha Świętego. Skracam historię, bo oczywiście ona jest dłuższa, ale pewnego dnia po tym długim okresie modlitwy i szukania Boga i też w poście nagle otrzymałem telefon. Jeden z jej synów był za granicą. Odebrałem, a tam ktoś płacze i mówi, pastorze. I nie, właściwie nie mógł się wysłowić. Mówi, jestem w pokoju, gdzie mieszkam. I wstąpiła jakaś taka moc. Co mam czynić? Chcę uwierzyć Bogu. 3 godziny przez telefon rozmawialiśmy. Bóg dotknął tego młodego człowieka. Drugi syn nagle był w swoim pokoju, mieszkał jeszcze z mamą. I to samo. Wybiegł ze swojego pokoju. Wówczas jeszcze moi rodzice mieszkali w mieście, w którym mieszkamy. I pojechał do domu mojego ojca. I wpadł i mówi, kiedy byłem w swoim pokoju, ktoś dotknął mojego życia. Chcę oddać swoje życie Bogu. Bum! Dynamit wybuchł w życiu tych młodych chłopców. Moc Ducha Świętego w odpowiedzi na modlitwy tej matki. Bracie, siostro, dana jest nam moc od Boga Wszechmogącego. Nie musimy rezygnować, nie musimy się poddawać. Możemy wykorzystać to, co On nam dał. Jakże dobry jest nasz Pan. Powołał nas, wyposażył nas, jest z nami, nie opuści nas, błogosławi nas, używa nas, wyposaża nas. Halleluja.